O prawie przy kawie.
Cześć, witam w audycji O prawie przy kawie. Jakub Ruźniak, a moim i waszym gościem jest Arkadiusz Węsierski z Fundacji Prawo dla Obywatela.
Dzień dobry.
Z którym będziemy rozmawiali o podatkach, ale jeszcze tak na początek wrócimy do tematu poprzedniej audycji, czyli pracowniczych tematów, bo jakby trzeba by było rozwinąć pewien temat sytuacji pracownika, który pracuje w dwóch miejscach pracy. I co w sytuacji, jak wyglądają wtedy jego składki, jak właśnie ta jego sytuacja wygląda, kiedy ma dwie umowy o pracę na przykład, albo dwie umowy zlecenie, czy umowę o pracę, umowę zlecenie.
Generalnie jest taka zasada, że składki odprowadza się od jednej umowy o pracę, tak? Z tym, że warunek musi być taki, że ja pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy, tak? Czyli
na pełen etat.
Tak, dokładnie. Czyli 40 godzin w ciągu tygodnia, tak? Mogę wybrać tak, że opodatkowaniu ulega również ta druga umowa o pracę, ale to nie jest mój obowiązek, tylko to jest prawo, tak? Mam takie prawo, mogę tak wybrać. Tak samo jest, jeśli pracuję na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie, tak? Wówczas też mamy taką sytuację, że tym jakby podstawowym, temu podstawowemu opodatkowaniu ulega umowa o pracę, umowa zlecenie, tylko jeśli taki jest mój wybór.
A jeżeli mamy dwie umowy o pracę, które są na niepełen wymiar godzin, to co wtedy?
To wtedy obie, ponieważ jakby musi być spełnione
obie
to minimum.
Obie ulegają opodatkowaniu.
Tak, musi być opodatkowaniu, generalnie zawsze obie ulegają, z tym, że jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia, no to wówczas jest tak, że no, ja sobie mogę wybrać, tak? Mogę jakby odprowadzać z jednej umowy o pracę te składki, a mogę z obu, tak? Jeśli taki jest mój wybór oczywiście. Jeśli chodzi o umowę zlecenie, no to jest tak, że ja odprowadzam składki oraz podatki od każdego mojego dochodu, który osiągam, tak? Ale jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, no to na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy zlecenie, wtedy, kiedy pracuję na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Czyli to już mamy trochę rozjaśnione sytuacje, jeżeli chodzi o pracowanie w dwóch miejscach pracy, ale właśnie mówiłeś o podatkach, mówiłeś właśnie o podatkowaniu, więc przechodzimy teraz do tego jakby tematu może dzisiejszego już taki bardziej. Właśnie czym jest może podatek na początek? Najogólniejsze pytanie.
Tak, to jest bardzo ogólne pytanie. Jeśli chodzi o samą definicję podatku, to ona jest zawarta w ustawie Ordynacja podatkowa w artykule 6. I w tym artykule ten podatek jest zdefiniowany poprzez pewne cechy tego podatku, więc jest to świadczenie nieodpłatne. Tutaj chodzi o to, że ja płacę podatek i ja nie otrzymuję nic w zamian za ten podatek. To jest tutaj bardzo ważne, ponieważ kiedy ja spełniam jakieś świadczenie na rzecz jakiegoś innego podmiotu, to z reguły jest tak, że ten inny podmiot, on świadczy mi coś w zamian. A tutaj ja płacę podatek na rzecz państwa, bo to jest też kolejny element definicji podatku. Płacę podatek na rzecz państwa i jakby nie otrzymuje nic w zamian w takim sensie, że państwo mi nic nie daje w zamian za to, że ja płacę
bezpośrednio
ten
nic nie
podatek.
Daje.
Dokładnie. Dalej. Podatek jest publiczno-prawnym świadczeniem, czyli właśnie chodzi o to, że państwo egzekwuje to, że ja muszę płacić podatek i dalej właśnie muszę płacić podatek, czyli jest obowiązek podatkowy, jest przymus płacenia podatków. Każdy, co do zasady, każdy musi płacić podatek. Jest taki obowiązek. Dalej, jest to świadczenie właśnie, które jest na rzecz Skarbu Państwa, czyli jest dochodem Skarbu Państwa. I to jest też tutaj bardzo ważne, bo można powiedzieć, że podatki są najstarszą formą dochodów uzyskiwanych przez Skarb Państwa.
Czyli jeżeli ktoś ma pytanie, gdzie znikają moje pieniądze z podatków, to właśnie do Skarbu Państwa.
Tak, jest to dochód, z tym, że ten dochód jest przeznaczany na różne cele. I tutaj możemy powiedzieć o tym, że przede wszystkim idzie na opłaty dla policjantów, strażaków chociażby, lekarzy, na służbę zdrowia, utrzymanie całej służby zdrowia, na emerytury i renty również, co jest bardzo ciekawe, idzie nasz podatek. Na utrzymanie dróg, to jest też tutaj bardzo taki duży obszar działalności państwa, na który idą nasze podatki. Generalnie katalog tych wydatków jakby...
Jest dość szeroki.
Skarbu Państwa, tak, jest szeroki, jest też określony w ustawie, tak, więc właśnie, podatek musi być określony w ustawie, to jest tutaj bardzo ważne. Nie może być jakby określony w innym akcie prawnym. To stanowi taką gwarancję tego, że jest jasne, tak, jest właśnie jasne to, kto podlega opodatkowaniu, jakie są stawki podatkowe, od jakich dochodów. Chociaż z tą jasnością, no to mogą być pewne kontrowersje, bo jak się czyta ustawy podatkowe, to mamy strasznie dużo zmian. Naprawdę prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Z tego względu myślę, że podatki też muszą spełniać pewną funkcję, tak? Oprócz tej funkcji fiskalnej podstawowej, czyli osiąganie dochodu na rzecz Skarbu Państwa, podatek jest przeznaczany też na wspomaganie innych ludzi po prostu, tak? Czyli na zasiłki. Skarb Państwa przeznacza podatki na kreowanie pewnej polityki też, tak? Widzimy to ostatnio. Są chociażby takie właśnie sytuacje teraz jak ściągalność VAT-u. Mhm. I to jest właśnie bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o dochody Skarbu Państwa. I im więcej generalnie państwo otrzymuje tych podatków, tym też więcej może przeznaczyć potem na różne obszary swojej działalności, tak?
No właśnie, mówiłeś o składkach podatkowych, o wysokości tych składek, więc właśnie jakie są te podstawowe, w ogóle jakie są rodzaje podatków i ich wysokości, jak mówiłeś, te określone w ustawach?
Więc jeśli chodzi o polskie prawo, tak, polski system prawny, no to mamy przede wszystkim ten podatek, który myślę najbardziej interesuje nas wszystkich. Jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT tak zwany. Potem mamy podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Mamy oczywiście podatek VAT, o którym już tutaj wspominałem, czyli podatek od towarów i usług. Potem mamy różne podatki majątkowe, czyli podatek od nieruchomości, podatek od wartości dodanej, od darowizn, opłata skarbowa. Również jest pewną formą podatku, tak, też bardzo często płacona. Więc no, ten katalog jest bardzo szeroki. Generalnie, jeśli chodzi o taki podział podatków, według takich różnych form, kryteriów, no to takim podstawowym właśnie, myślę, jest podział na podatki majątkowe właśnie, czyli podatki od pewnego stanu posiadania, tego, co ja mam, czyli no, od mieszkania chociażby, które posiadam. No i są podatki właśnie dochodowe, czyli od osiąganego przeze mnie dochodu. To jest właśnie ten PIT-CIT. Podatki od towarów i usług, czyli VAT, jest to podatek obrotowy, czyli on jest wtedy płacony, kiedy ja coś kupuję i to ten towar, który kupuję, jest opodatkowany tym właśnie podatkiem.
Czyli już płacąc tak. Za towar, już płacę
tak.
VAT.
VAT jest o tyle ciekawym podatkiem, że podatnikiem podatku VAT jest sprzedawca tego towaru, tak? On jest podatnikiem, ale ciężar ekonomiczny tego podatku ponoszę ja, kupując ten towar. Jeśli w takich transakcjach handlowych ktoś komuś sprzedaje towar i te dwa jakby strony tej umowy są podatnikami podatku VAT, no to wówczas tym dwóm osobom przysługuje prawo do odliczenia tego podatku. I tutaj właśnie mamy takie zjawisko, że ten podatek ostatecznie, ciężar ekonomiczny tego podatku ponosi nie ta osoba, która sprzedaje ten towar, ale właśnie ta osoba, która kupuje towar i nie jest podatnikiem podatku VAT, czyli ta osoba, której nie przysługuje odliczenie tego podatku.
Czyli ta, która jest na końcu całego tego łańcuszka sprzedawców.
Tak, dokładnie.
No to teraz zrobimy sobie chwilę przerwy i wrócimy do naszej audycji za chwilę.
O prawie przy kawie.
I I wracamy po przerwie. Dalej jesteśmy z Arkadiuszem Węsierskim z Fundacji Prawo dla Obywatela. Jakie są te wysokości podatku? Tylko do dochodowego może, na tym się skupimy głównie.
Więc mamy podatek dochodowy od osób fizycznych, myślę, jest takim podatkiem, który będzie interesować tutaj wszystkich, bo każdy jest tutaj podatnikiem tego podatku z reguły.
Każdy jest osobą fizyczną.
Dokładnie. No, każda osoba fizyczna jest osobą fizyczną, tak po prostu. Bo jest też podatek od osób prawnych, no i wtedy mamy tutaj spółki właśnie, tak, ale na gruncie tego podatku, no to osoby fizyczne. I mamy dwie stawki podatkowe. Mamy stawkę 18% i stawkę 32%. Stawka 18% jest płacona do pewnego progu dochodu, który ja osiągam w skali roku. Bo tutaj, żeby w ogóle mówić o tym podatku, myślę, że musimy wyjaśnić podstawowe kwestie związane z podatkiem. Czyli właśnie podmiot, czyli ta osoba fizyczna, kto płaci ten podatek, kto jest obciążony podatkiem. Tak? Podstawa opodatkowania, czyli od czego ja płacę ten podatek. Tak? Dochód właśnie, który tutaj osiągam. Rok podatkowy, czyli ten okres, w którym ja muszę płacić podatek, no i odliczenia różne od tego podatku też. Więc po kolei patrząc. Rok podatkowy, co do zasady, to jest rok kalendarzowy, czyli od stycznia do grudnia dochody, które osiągnę w tym okresie, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obojętnie z jakiego tytułu osiągnę dochód, o ile ten dochód podpina się niejako pod to właśnie ustawę podatku dochodowego od osób fizycznych. I tam mamy cały katalog dochodów, czyli właśnie umowa zlecenie, umowa o pracę, dochody z tytułu najmu. Tak? No jest to dosyć szeroki katalog. I te dochody podlegają kumulacji, czyli ja płacę podatek od całości uzyskiwanych dochodów. Jeśli mój dochód jest niższy niż te 85 tysięcy określone w tej ustawie o PIT, no to wówczas mam stawkę podatkową 18% minus kwota wolna. Jeśli jest wyższy, to mam stawkę 32%. I teraz, żeby wyliczyć właśnie taki podatek, no to mamy tą kumulację dochodu, czyli cały dochód, który osiągam w danym roku podatkowym. I ten dochód stanowi właśnie tą moją podstawę do opodatkowania po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenie, czyli tych emerytalnych, rentowych, wydatki na cele rehabilitacyjne i też darowizny, tak? Jeśli załóżmy, otrzymam darowiznę od osoby najbliższej, to ona też korzysta ze zwolnienia od tego podatku, tak, między tymi osobami.
To też wszystko trzeba wpisać do rozliczenia podatkowego.
Tak, tak. No to jest bardzo ważne tutaj, tak, bo mamy ewidencję podatkową i mamy ten PIT i no... wypełnianie PIT-ów nas czeka jeszcze, tak, no to mamy kilka miesięcy na to. No ale póki co to tak bardzo ogólnie, jak można policzyć sobie już teraz ten podatek, skoro się zbliża koniec roku. Więc mamy tą podstawę do opodatkowania i mamy też odliczenia od tej podstawy. Odliczenia też są, wszystko jest określone w ustawie tutaj, tak? Jest bardzo szeroki katalog tego. No tutaj będąc na Uniwersytecie Gdańskim można powiedzieć, że odliczeniu ulegają koszty na działalność badawczo-rozwojową. Załóżmy, tak? Mhm. Więc no tutaj myślę, to może interesować doktorantów i studentów. Jeśli odliczymy od tej podstawy te koszty, tak, które tutaj wchodzą do tego odliczenia, to mamy podstawę opodatkowania. I do tej podstawy stosuje się tą stawkę podatkową, czyli te 18 albo 32%, tak? Po prostu mnożymy. Mamy, załóżmy, dochód, tak, nie wiem.
10 tysięcy.
10 tysięcy, załóżmy, właśnie. Razy 18%, no to mamy 1800 zł.
I to będzie nasz podatek.
Jeszcze nie. Mamy te 1800 zł i mamy odliczenia od podatku. I odliczeniom od podatku podlega na przykład składka zdrowotna, która jest dobrowolna. I jeśli pracodawca, jeśli jesteśmy zatrudnieni właśnie na podstawie umowy o pracę, jeśli pracodawca odprowadza tą składkę, no to my sobie możemy ją odliczyć od podatku, tak? No i jeśli odliczymy już od podatku tą składkę, załóżmy, tak? Powiedzmy 300 zł, zostaje nam 1500 zł, to mamy podatek należny za rok podatkowy. Podatek, czyli 1500 zł, który powinniśmy zapłacić, ale... mamy jeszcze coś takiego jak zaliczki na poczet podatku dochodowego. I jeśli te zaliczki były wpłacane przez pracodawcę, bo tutaj pracodawca jest płatnikiem tych właśnie zaliczek, to one również podlegają odliczeniu właśnie od tej kwoty podatku, którą sobie wyliczyliśmy wcześniej. Więc powiedzmy zaliczki 1000 zł, płacimy podatek 500 zł do Urzędu Skarbowego.
A resztę dostajemy zwrot do kieszeni.
Zwrot dostajemy wtedy, to jest też w sumie ważna tutaj kwestia, zwrot dostajemy wtedy, kiedy nasz dochód, który osiągamy w ciągu roku podatkowego, nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Tak? Mamy tą kwotę wolną od podatku i zwrot otrzymujemy wtedy, kiedy nie jest przekroczona ta kwota
wolna. A ile wynosi kwota wolna?
W roku 2017 to jest 6600 zł. Ona była niższa, ale teraz jest wyższa, właśnie jest 6600. Także mając taką kwotę wolną, czyli to jest takie pewne minimum, tak? Ono jest bardzo niskie, no bo żeby osiągnąć taki dochód 6600 w ciągu roku podatkowego, no to trzeba
tylko
by...
Tylko praca wakacyjna praktycznie.
To trzeba by tak pracować, nie wiem, w ciągu 3 miesięcy załóżmy, tak? I no to wtedy mamy, zakładając, że się zarabia 2000 netto, no to mamy w ciągu 3 miesięcy 6000, no i to jest wtedy ta kwota wolna, tak? Podatek jest, ale on zostaje odprowadzany, te zaliczki, przez pracodawcę naszego i my otrzymujemy zwrot, bo jest właśnie ta kwota wolna, tak? Czyli jeśli ten nasz dochód nie przekracza tej kwoty wolnej, podatki są dalej płacone, to my dostajemy na końcu zwrot właśnie tej kwoty wolnej, która jakby od tych właśnie dochodów, które nie przekraczają tych 6600 zł.
A czy ktoś jest, kto może nie płacić podatków, tak ogólnie mówiąc?
Ogólnie? Ogólnie każdy musi płacić podatki. Jest coś takiego jak powszechna zasada opodatkowania. I to jest taka zasada w prawie podatkowym, że płacić podatki musi każdy. Generalnie prawo podatkowe, mówiąc, kto musi płacić podatki, no troszkę bez sensu się posługuje takimi dziwnymi definicjami typu osoba fizyczna, osoba prawna, osoba nie mająca osobowości prawnej. Czyli po prostu każdy, bo jak się weźmie ten katalog podmiotów, które są opisane w ustawie podatkowej, no to wynika z niego, że podatki musi płacić każdy. A kto nie musi? Są oczywiście zwolnienia. Są zwolnienia podmiotowe, czyli osoby, które nie muszą płacić podatków, i są zwolnienia przedmiotowe, czyli od jakich dochodów ja nie muszę płacić podatków. Ze zwolnień podmiotowych, no to właśnie, o czym wspominałem, darowizny między osobami najbliższymi. Czyli załóżmy, jeśli moja mama podaruje mi coś, powiedzmy 100 tysięcy złotych, tak? Ja to muszę zgłosić do Urzędu Skarbowego, ale ustawa podatkowa przyznaje mi zwolnienie. Ten dochód, który ja otrzymam w postaci tej darowizny 100 tysięcy złotych, on nie podlega opodatkowaniu. Z przedmiotowych zwolnień, to możemy powiedzieć na przykład o pewnej kategorii dochodów, tak, które nie podlegają opodatkowaniu. Jeśli chodzi o te katalogi, które są, no to ustawa podatkowa przewiduje ponad 100 takich różnych dochodów. Także tutaj
dużo.
O tym, tak, mówiąc o tym tutaj, trochę zajął czasu antenowego, także naprawdę tego jest bardzo dużo i wyliczenie tego, no, sukcesywnie obniża nam tą kwotę, którą musimy uiścić na konto Urzędu Skarbowego.
A właśnie gdzie można znaleźć takie informacje? Czy my jesteśmy zwolnieni od podatku, czy nie? Czy jak w ogóle możemy, jak mamy w ogóle wyliczyć ten podatek swój podczas rozliczenia podatkowego?
Można przede wszystkim skorzystać z usługi profesjonalisty, który będzie to wszystko wyliczać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że można oczywiście wejść do internetu na stronę Ministerstwa Finansów i tam są też podane informacje, w jaki sposób, takie bardzo ogólne też, tak, w jaki sposób można policzyć sobie podatek, jakie tam są dochody właśnie, które, od których trzeba odprowadzić podatek, jakie są stawki właśnie podatkowe, no i również jaka jest cała procedura jakby złożenia tego PIT-u. No więc internet, tak? To jest też takie obecnie podstawowe źródło, myślę, uzyskiwania informacji o wielu rzeczach, w tym również o prawie podatkowym. Można się wiele dowiedzieć. I też oczywiście takim podstawowym źródłem, do którego trzeba zajrzeć, jeśli ktoś by chciał już szczegółowo wyliczyć, są oczywiście ustawy podatkowe. I tutaj właśnie ustawa podatek o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tam jest bardzo szczegółowo podane, jakie są ulgi też podatkowe, chociażby ulga na dziecko. Jeśli ktoś ma dziecko, to po prostu płaci niższy podatek, tak?
No właśnie, a jeżeli ktoś sobie źle obliczy tę kwotę, którą ma zapłacić, opodatkować, albo zbyt wysoki, nie wiem, zwrot podatku sobie wyliczy, że mu się należy. Jeżeli właśnie w tym kwietniu, jeżeli jest właśnie całe wyliczenie tego zeznania podatkowego,
tak,
ktoś się
termin,
pomyli,
tak.
To co wtedy, albo nie będzie płacił podatku, co wtedy grozi za takie coś?
No właśnie, skoro płacić musi każdy, skoro jest obowiązek podatkowy, no to mamy konsekwencje karno-skarbowe po prostu, tak? I one są przeróżne, są te konsekwencje, one są określone w kodeksie karnym skarbowym. Zatajenie dochodu na przykład jest albo wykroczeniem skarbowym, albo przestępstwem skarbowym.
Czyli tak jak, przepraszam, że ci przerwę, jeżeli, tak jak mówiłeś przykład, że twoja mama daje ci w darowiźnie 100 tysięcy złotych, tak? I ty wiesz, że to jest darowizna i to jest nieopodatkowane, ale tego nie wykażesz, to też możesz dostać karę za to, że nie wykazałeś, chociaż to nie jest w ogóle opodatkowane.
Tak, jeśli ukryje dochód, tak. Jeśli chodzi o kary, które wlepia Urząd Skarbowy, to można się o tyle od tego uchylić, jeśli się złoży tak zwany czynny żal. Czynny żal to jest to, że ja się po prostu przyznaję urzędowi skarbowemu, drogi urzędzie skarbowy, ja tutaj miałem dochód w takiej a takiej wysokości, przepraszam, zapomniałem, ja nie chciałem, no i teraz płacę.
Zapomniałem.
Tak, zapomniałem, płacę od tego podatek. Nie ma sprawy. Jak się samemu złoży taki czynny żal, no to wtedy taki organ może odstąpić od kary. No może po prostu nie karać takiego podatnika, który z jakichś tylko jemu znanych powodów zapomni o czymś tam wspomnieć w PIT-cie, jeśli nie zapłaci podatku na przykład, tak? No właśnie z tym PIT-em to jest jeszcze tak, że jak ja się pomylę, coś sobie źle policzę, to jest coś takiego jak korekta. Ja mogę złożyć korektę i w tej korekcie wpiszę poprawną wysokość podatku, który muszę uiścić. No i w sumie tyle. Jeśli się taką korektę złoży, nie ma żadnego problemu. Można ją złożyć nawet po kilku latach od zakończenia roku podatkowego. Czyli powiedzmy, jak ja się zorientuję po 3 latach, że coś tam było źle w tym moim PIT-cie w roku 2014, no to ja teraz składam korektę, poprawiam się, żeby wszystko było ok, żeby wszystko było na czysto, żeby Urząd Skarbowy się nie przyczepił czasami.
A jeżeli Urząd Skarbowy się już przyczepi, to...
Jeśli się przyczepi, no to może wszcząć tutaj postępowanie względem takiego podatnika. No i jak już takie postępowanie będzie wszczęte, no to może być ciężko z tym czynnym żalem. No po prostu jak się go złoży nawet, no to Urząd Skarbowy może tutaj dalej wszystko kontynuować i takiego podatnika ukarać po prostu. Jeśli chodzi o kary też, jakie Urząd Skarbowy może takiemu podatnikowi wlepić, że tak powiem, no to one też zależą od przewinienia. Z tym, że no jak mamy ten czynny żal, no to wtedy możemy się uchylić, ale jest teraz od roku 2017 pewien wyjątek od tej zasady składania czynnego żalu. Jest to oszukanie na VAT-cie. Teraz właśnie wystawienie faktury, która dokumentuje pewne zdarzenie gospodarcze, które nie miało miejsca i uzyskiwanie z tego tytułu zwrotu VAT jest nie tylko przestępstwem skarbowym, ale jest w ogóle przestępstwem. Czyli nawet jeśli ja bym taki czynny żal złożył, a oszukam na VAT-cie, no to trudno. Organy postępowania karnego, prokuratura będzie dalej prowadziła postępowanie tutaj. I to jest jedyny taki wyjątek obecnie wprowadzony, jeśli chodzi o podatki, że przestępstwo karno-skarbowe jest równocześnie takim zwykłym, powszechnym przestępstwem.
No tak, bardzo ciekawe. Czyli po prostu musimy się wystrzegać tego, żeby...
No generalnie trzeba płacić podatki. Taki jest obowiązek określony w ustawie.
No tak, czyli już wszystko jakby odnośnie do podatków to już raczej mamy rozjaśnione. To już by było na tyle. Moim i waszym gościem był Arkadiusz Węsierski z Fundacji Prawo dla Obywatela.
Dzięki.
Ja się z wami żegnam, Jakub Pruźniak. Do usłyszenia za tydzień.
O prawie przy kawie.